Rozdział pierwszy. Odsłona. Piszę te słowa. Ostatnie. A pisząc je, wiem, że to już koniec. Tym razem powrót nie będzie możliwy. Będziesz mieć mi za złe, że informuję cię o tym w wigilijny wieczór. Wiem, że w najwyższym stopniu godzi to w twoje przeklęte przywiązanie do konwenansów. Ty i te twoje pieprzone maniery. I pomyśleć, że wierzyłam w twoje kłamstwa. Twoje obietnice. Coraz więcej słów i coraz mniej prawdy. Oto dzisiejszy świat. Naprawdę to zrobię, wiesz? Przynajmniej to nie jest ściema. Czy teraz twoja ręka odrobinę zadrżała? Pocisz się? A może przeciwnie, uśmiechasz się, gdy czytasz te słowa? Czy to ty stoisz za tym wszystkim? Czy może ta twoja zdzira? To wy wysłaliście mi te wszystkie opery? I cała reszta to też wasza sprawka? Był taki czas, że dałabym wszystko, żeby się dowiedzieć, kto może mnie do tego stopnia nienawidzić, kiedy rozpaczliwie usiłowałam zrozumieć, czym zasłużyłam sobie na taką nienawiść. Ponieważ to musiała być moja wina, tak sobie mówiłam. Ale to się skończyło. Myślę, że popadam w obłęd. Kompletnie wariuję. A może to przez te leki? Wszystko jedno, nie mam już siły. Tym razem mam dość. Koniec. Stop. Ktokolwiek to był, wygrał. Nie daję już rady, nie sypiam. Stop. Nigdy nie wyjdę za mąż, nigdy nie urodzę dzieci. Przeczytałam to zdanie w jakiejś książce. Cholera. Teraz rozumiem, co ono znaczyło. Oczywiście są rzeczy, których będę żałować. Życie czasem potrafi być bardzo fajne, z pewnością, po to, by potem silniej przywalić. Ty i ja. Może z czasem w końcu byłoby okej, a może nie. To nic. Wiem, że postarasz się szybko o mnie zapomnieć. Odeślesz mnie do magazynu z niemiłymi wspomnieniami, o których niechętnie się mówi. Zrobisz skruszoną minę i powiesz swojej Juni: była chora, depresyjna, nie zdawałem sobie sprawy do jakiego stopnia. A potem szybko zajmiecie się czymś innym. Będziecie się śmiać i pieprzyć. Mam to gdzieś. Możesz zdechnąć. Ja tymczasem zrobię to. Mimo wszystko, wesołych świąt. Christine odwróciła kopertę. Nie było danych nadawcy. Nie było też znaczka i nie było jej, Christine Steinmeier, nazwiska. Ktoś wrzucił ją bezpośrednio do skrzynki na listy. To musi być pomyłka, ten list jej nie dotyczy. Spojrzała na rzędy skrzynek wiszących na ścianie z nazwiskami wypisanymi ręcznie na etykietkach. Osoba, która wrzuciła list, pomyliła skrzynki. To wszystko. Ten list jest przeznaczony dla kogo innego, dla innej osoby mieszkającej w tej kamienicy. Następnie przez jej umysł przebiegła myśl, od której prawie zaparły jej dech w piersi. Czy list jest tym, na co wygląda? Cholera. Poczuła, że na moment traci równowagę. Znowu skierowała wzrok na podwójną zadrukowaną kartkę. Jeśli tak, koniecznie trzeba kogoś powiadomić. No tak, ale kogo? Pomyślała o osobie, która napisała list. O tym, w jakim musiała być stanie i co w tej chwili robi. I poczuła, jakby na jej żołądku zaciskały się lodowate palce. Powoli analizując każde słowo, przeczytała jeszcze raz ostatnie linijki. Możesz zdechnąć, ja tymczasem zrobię to. Nie było wątpliwości. To był list napisany przez kogoś, kto chce ze sobą skończyć. Jasna cholera. W wigilijny wieczór ktoś w tym mieście lub w pobliżu zamierza odebrać sobie życie, a może już to zrobił. A Christine wie o tym jako jedyna. I nie ma żadnych sposobów, by go powstrzymać, ponieważ osoba, która miała przeczytać list, list, który z całą oczywistością jest także wołaniem o pomoc, nie przeczyta go. To żart. To musi być żart. Jeszcze raz przeczytała pierwsze linijki, szukając elementów, które wskazywałyby na mistyfikację. Ale komu chciałoby się robić taki dowcip w Wigilię Bożego Narodzenia? Co to za chora kobieta? Christine wiedziała, że wiele samotnych osób nie cierpi tego okresu, w którym ich samotność staje się jeszcze bardziej dojmująca. Ale żeby porywać się na taką maskaradę? List brzmiał zresztą złowieszczo autentycznie. Chodzi o jego ton, nie o treść. Kobieta przypuszczała, że adresat znał niektóre szczegóły. Gdyby było choć imię, cokolwiek, mogłaby zapukać do wszystkich drzwi i zapytać, czy państwo znają taką to a taką. Światło zgasło, pogrążając klatkę schodową w ciemności, rozjaśniany jedynie blaskiem wpadającym z ulicy przez szybę w podwójnych drzwiach skutego żelaza. Christine zadrżała. Spojrzała w kierunku drzwi, tak jakby osoba, która wsunęła list do jej skrzynki, miała się nagle znowu pojawić. W piekarni naprzeciwko udekorowano witrynę. Przez zasłonę sypiącego śniegu kobieta zobaczyła sanie świętego Mikołaja. Stojąc tak w pogrążonym w mroku holu, poczuła dreszcz. Nie tylko z powodu listu. Ciemności były dla niej równie przerażające jak ostrze brzytwy. I w tym momencie w jej kieszeni zawibrował telefon. Co ty wyprawiasz? Zatrzasnęła za sobą przeszklone drzwi. Gdy znalazła się na chodniku, podmuch wiatru podniósł kołnierz jej płaszcza. Poczuła na policzkach mokre płatki śniegu, który znowu zaczął sypać i zdążył już pokryć jezdnię białą warstwą. Omiotła ulicę wzrokiem, aż zauważyła, że Gerald daje jej znaki światłami samochodu. Kiedy otworzyła drzwi od strony pasażera, z wnętrza uderzył jej nozdrza przyjemny zapach skóry, nowego plastiku i męskiej wody toaletowej, a do jej uszu dobiegł głos Nicka Cave'a, śpiewającego Jubilee Street. Padła na fotel dużego białego crossovera, pozostawiając uchylone drzwi. Gerald odwrócił się do niej, wykrzywiając usta w okolicznościowym, gwiazdkowym uśmiechu, a kiedy się pochylił, by ją pocałować, jej podbródek połaskotał delikatny szal z szarego jedwabiu. Christine poczuła ciepło dochodzące z wnętrza jego wełnianego płaszcza i przyjemny zapach, jakim przesiąknięte były jego ubrania. Przypływ uległości, jak ukłucie przypominające o potrzebie czającej się w podbrzuszu, uderzył ją jak strzał heroiny. Gotowa, by stawić czoło panu, dawniej było lepiej? I pani, moja droga, nic pani nie je? Zapytał, celując w nią telefonem. Co robisz? Przecież widzisz, pstrykam ci zdjęcie. Dźwięk jego głosu rozgrzał ją jak aksamitny łyk kawy po irlandzku. Ale trudno jej było zdobyć się na szczery uśmiech. Najpierw popatrz na to. Zapaliła górną lampkę i podała mu kartkę i kopertę. Christine, już jesteśmy spóźnieni. Pieszczotliwy, lecz zdecydowany głos. Mieszanka łagodności i władczości. Właśnie to uderzyło ją już przy pierwszym spotkaniu. Znacznie bardziej niż jego wygląd. No ale spójrz. Gdzie to znalazłaś? W tonie jego głosu słychać było niemal dezaprobatę, jakby mężczyzna winił ją za znalezienie tego listu w jej... w mojej skrzynce na listy. Mimo panującego półmroku w jego oczach za szkłami okularów wyczytała zaskoczenie oraz irytację. Gerald nie lubił niespodzianek. I co? Zapytała. Co o tym myślisz? To na pewno jakiś kawał. A co by to miało być? Nie, nie sądzę. Brzmi zbyt prawdziwie. Westchnął, poprawił okulary na nosie i znowu skierował wzrok na kartkę, którą trzymał przez rękawiczkę. Na list padało słabe światło z sufitu. W blasku reflektorów widać było opadające, leciutkie białe płatki. Przed przednią szybą cicho przejechał jakiś samochód. Christine czuła się jak w ciemnym i zimnym wnętrzu batyskafu ze wszystkich stron otoczonego przez śnieg. Zaglądając Gerardowi przez ramię, jeszcze raz przeczytała list. Jego słowa osiadały w jej umyśle jak biały puch. Jeśli tak, to jest to pomyłka, podsumował. Ten list był przeznaczony dla kogoś innego. Właśnie. Znowu na nią spojrzał. No dobra, słuchaj, później rozwiążemy tę zagadkę. Moi rodzice na pewno już na nas czekają. Tak, oczywiście. Twoi rodzice. Boże Narodzenie. Jakie to ma znaczenie, że jakaś kobieta akurat tego wieczoru zamierza popełnić samobójstwo? Gerald, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co ten list oznacza? Zdjął dłonie z kierownicy i oparł je na udach. Myślę, że tak. Odparł bardzo poważnie, ale w jego głosie dało się wyczuć jakby nutę żalu. Co chcesz, żebyśmy zrobili? Nie wiem. Nie masz jakiegoś pomysłu? Nie możemy przecież tak tego zostawić. Ależ, znowu ta przygana w głosie, jakby chciał powiedzieć, tylko ty potrafisz je wpakować w takie tarapaty, Christine. kochanie. Mamy spotkanie u moich rodziców. Masz ich zobaczyć po raz pierwszy, a jesteśmy już spóźnieni prawie godzinę. Ten list może jest autentyczny, a może i nie. Zajmiemy się tą sprawą, jak tylko będziemy na miejscu, obiecuję. Ale teraz musimy już jechać. Mówił spokojnie, rzeczowym tonem. Zbyt rzeczowym. Używał go, kiedy mu się sprzeciwiała, co ostatnimi czasy zdarzało się coraz częściej. Ten ton oznaczał, zauważ, że daje dowód ponadprzeciętnej cierpliwości. Pokręciła głową. Istnieją tylko dwie możliwości. Albo ten list jest wołaniem o pomoc, które nie zostanie usłyszane, ponieważ osoba, która powinna go przeczytać, nie przeczytała go. Albo też dziś wieczorem ktoś rzeczywiście popełni samobójstwo. W obu wypadkach wiem o tym tylko ja. Co? Dobrze usłyszałeś. Musimy zawiadomić policję. Mężczyzna przewrócił oczami. Ale ten list nawet nie jest podpisany i nie ma na nim żadnego adresu. Nawet jeśli pójdziemy na policję, co chcesz, żeby zrobili? Wyobrażasz sobie, ile czasu to zajmie? To nam rozwali całą wieczerzę. Wieczerzę? To, o czym do ciebie mówię, to sprawa życia albo śmierci. Wyczuła, że mężczyzna prostuje się z oburzenia. Wydał z siebie odgłos przebitej opony. Ale do cholery, co mamy z tym zrobić? Wrzasnął. Nie mamy żadnego sposobu, żeby się dowiedzieć, o kogo chodzi, Christine. Żadnego. Poza tym jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba blefuje. Kiedy człowiek ze sobą kończy, nie wrzuca listu do skrzynki. Zostawia kartkę u siebie albo mają przy sobie. To pewnie zwykła mitomanka, która jest sama w wigilijny wieczór i znalazła tylko taki sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę. Wzywa pomocy, ale to nie znaczy, że zamierza przejść do działania. Aha. Więc chcesz, żebyśmy spędzili Wigilię, jakby nic się nie stało, tak? Żebyśmy świętowali, tak jakbym nigdy nie znalazła tego listu? Zobaczyła błysk w oczach Geralda. Mężczyzna spojrzał przez przednią szybę, na której płatki śniegu zaczęły osiadać przezroczystą warstwą, jakby miał nadzieję, że ktoś przyjdzie mu z pomocą. Christine, niech to szlak, nie wiem. To twoje pierwsze spotkanie z moimi rodzicami. Wyobrażasz sobie, jakie wrażenie zrobimy, jeśli pojawimy się z 3-godzinnym opóźnieniem? Pominasz mi tych dupków, którzy mówią, nie mógł iść się zabić gdzie indziej, kiedy ich pociąg staje w szczerym polu. Nazywasz mnie dupkiem? Zapytał głosem o oktawę niższym niż przed chwilą. Christine spojrzała na niego ukradkiem. Był blady. Nawet jego wargi całkowicie straciły kolor. Cholera. Posunęła się za daleko. Uniosła dłoń na znak zawieszenia broni. Nie, nie, oczywiście, że nie. Wybacz. Posłuchaj, bardzo mi przykro, ale nie możemy przecież zachowywać się tak, jakby nic się nie stało, prawda? Westchnął. Miał dość. Dłonie w skórzanych rękawiczkach mocno zaciskały się na kierownicy. Christine przebiegła przez głowę dziwna myśl, że w tym wozie jest stanowczo za dużo skóry. Mężczyzna jeszcze raz wciągnął i wypuścił powietrze. Ile mieszkań jest w twojej kamienicy? 10. Po 2 na każdym piętrze. Oto moja propozycja. Zapukamy do wszystkich drzwi, pokażemy list i zapytamy lokatorów, czy mają pomysł, kto to napisał. Zmierzyła go bacznym spojrzeniem. Jesteś tego pewien? Tak. Tak czy owak, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że co najmniej połowę mieszkańców wyjechała na święta. To ograniczy poszukiwania. A twoi rodzice? Zadzwonię do nich, wytłumaczę, co się dzieje i powiem, że się spóźnimy. Zrozumieją. Poza tym możemy jeszcze bardziej zawęzić obszar poszukiwań. Ten list jest ewidentnie przeznaczony dla mężczyzny. Ilu samotnych mężczyzn mieszka w budynku, wiesz? Tak, wiedziała. Kamienica była stara. Poprzedni właściciel podzielił lokale na małe mieszkania dwupokojowe i kawalerki, żeby inwestycja przynosiła maksymalne zyski. Były tylko 2 duże mieszkania dla rodzin poniżej jej piętra. 2, odpowiedziała. W takim razie będziemy potrzebować kilku minut. Przy założeniu, że nie spędzają Wigilii gdzie indziej i są w domu. Uświadomiła sobie, że Gerard ma rację. Powinna była wcześniej o tym pomyśleć. Do innych drzwi też zadzwonimy, na wszelki wypadek, dodał. A potem się zwijamy. A jeśli to nic nie da? Zapytała. Rzucił jej spojrzenie, które oznaczało: uważaj, żeby nie posunąć się za daleko. Zadzwonię do Glin od rodziców, zapytam co dalej. Christine, nie możemy zrobić więcej. Nie będę psuł wieczerzy z powodu czegoś, co prawdopodobnie jest głupim kawałem. Dzięki. Gerard wzruszył ramionami, rzucił okiem we wsteczne lusterko, po czym otworzył drzwi i wyszedł na zimno, zostawiając za sobą rozgrzane powietrze i zapach mężczyzny. 24 grudnia o 21:21 nad Toulouse sypał wyjątkowo gęsty śnieg. Nocne niebo było całkowicie zasnute chmurami. Tłum ludzi kłębił się w pośpiechu na coraz bardziej białych chodnikach oświetlonych blaskiem świątecznych neonów. Christine zmieniła stację. Jej koledzy z Radio 5 byli tak podekscytowani, jakby właśnie ogłosili koniec świata albo wybuch III wojny światowej. Śnieg zmieniał się pod kołami samochodów w błoto, które pod wpływem spalin mieniło się kolorami tęczy. Przejechali przez most Pompidou i minęli wielki łuk mediateki. U stóp wzgórza Jolimont koła SUV-a lekko zabuksowały w śnieżnej brei. Wokół słychać było trąbienie klaksonów, przekleństwa kierowców i warkot silników. Elektryzujący koktajl niecierpliwości i skrajnego podekscytowania. Gerald także przeklinał, ale po cichu. Mieli ponad 2 godziny spóźnienia. Christine znowu myślała o liście, o osobie, która go napisała. Oczywiście nic nie wskórali. Wszyscy samotni mężczyźni wybyli na czas świąt, pary również. W kamienicy zostały tylko 2 rodziny, w tym jedna z 4 dzieci. Maluchy podekscytowane, jak cała reszta ludności, tak wrzeszczały, że Gerard musiał podnieść głos, podtykając rodzicom pod nos rozpostarty list. Z początku zarówno mąż, jak i żona zdawali się nie pojmować tego, co się do nich mówi. Później, gdy słaby promień zrozumienia przebił się do ich zaabsorbowanych przygotowaniami do Bożego Narodzenia umysłów, Christine zauważyła w oczach spoglądającej na męża kobiety błysk podejrzliwości. Niewiedza i zaskoczenie mężczyzny wyglądały jednak na szczere. Drugą rodziną było młode małżeństwo z 1 dzieckiem. Między tą dwójką najwyraźniej panowały głęboka jedność i wzajemne zrozumienie. I Christine zastanawiała się, czy kiedyś ona i Gerald będą wyglądać podobnie. Wydawali się szczerze wstrząśnięci wydźwiękiem listu. Boże, co za straszna historia! Zawołała młoda żona w widocznej ciąży i Christine przez chwilę myślała, że kobieta się rozpłacze. A potem zeszli z Geraldem do samochodu. Spojrzała na niego ukradkiem. Prowadził zaciśniętymi szczękami. Odkąd ruszyli, nie odezwał się ani słowem. Zauważyła, że jego czoło przecina charakterystyczna bruzda, wyraz niemal udręki, którą zdarzyło jej się już widywać. Zrobiliśmy to, co musieliśmy zrobić, oświadczyła. Mężczyzna nie odpowiedział. Nawet nie kiwnął głową. Przez chwilę Christine miała mu za złe, że próbuje wywołać u niej poczucie winy. Bo właśnie to próbował zrobić, nieprawdaż? A czy nie powinni raczej czuć się odpowiedzialni za tę osobę, której nie zdołają uratować? Zastanawiała się, czy to z nią jest coś nie tak, czy też im poważniejszy staje się ich związek, tym częściej Gerald ją gani i się jej sprzeciwia. Potem zbywa wszystko uśmiechem albo dowcipnym słowem, ale to bez znaczenia. Od pewnego czasu jego zachowanie się zmieniło. I Christine wiedziała od kiedy. Od momentu, gdy padło słowo małżeństwo. Boże Narodzenie. Cholera. Nasza pierwsza Wigilia. Dziś jego rodzice, jutro moi. Czy go polubią? Czy on polubi ich? Nie powinnaś się tak nakręcać. Gerarda wszyscy lubią. Jego koledzy, jego studenci, jego mechanik samochodowy, nawet twój pies. Tak właśnie pomyślałaś na tamtym przyjęciu w Kapitolu, nie? Pamiętasz? Były tam ładniejsze kobiety, zgrabniejsze, szczuplejsze, nawet oczywiście bardziej błyskotliwe, ale to ciebie zaczepił. A kiedy go odprawiłaś, ponownie przystąpił do ataku. To dla ciebie podniósł nos znad szklanki wypełnionej kostkami lodu, rumu i dużych ćwiartek limonki, drinka caipirinha, jakby się budził z długiego snu. a potem się odezwał. Skądś znam pani głos. Gdzie ja panią słyszałem? I nawet kiedy trochę przydługo mówiłaś o swojej robocie w Radio 5, słuchał cię. Naprawdę słuchał. Chciałaś być zabawna, inteligentna, co ostatecznie nie bardzo ci się udało. Ale on tak nie uważał. Wyglądał, jakby wszystko, co mówisz, uznawał za niezwykle zabawne i rozrywkowe. Być może wszyscy lubią Geralda, ale jej rodzice to nie wszyscy. Jej rodzice to Guy i Claire Dorianowie. Dorianowie z telewizji. Niech ktoś spróbuje sprawić, żeby polubili go ludzie, którzy robili wywiady z Arturem Rubinsteinem, Chagallem, Sartrem, Tino Rossim, Gainsbourgiem i Birkin, między innymi. Otóż to, kontynuował w jej głowie głos, którego z biegiem lat nauczyła się nie cierpieć i słuchać jednocześnie. Tata nie będzie go ani uwielbiał, ani nienawidził. Będzie go olewał, po prostu. Mój ojciec to człowiek, który interesuje się tylko jedną rzeczą. Samym sobą. Nie jest łatwo być jednym z pionierów telewizji. Gościem, który spędzał cały czas na małym ekranie, a potem stać się kimś anonimowym. Mój ojciec to człowiek, który przez cały czas pływa w sosie nostalgii i wspomnień, który topi swoją chandrę w alkoholu i nawet nie usiłuje się z tym kryć. No dobrze. I co z tego? Jest wolny. Niech spieprzy ostatnią prostą własnej egzystencji, jeśli mu to odpowiada. Ale nie pozwolę mu spieprzyć swojej. W porządku? Zagadnął Geralt. W jego głosie dało się wyczuć nutkę skruchy. Wiesz, rozumiem, że źle się poczułaś z powodu tego listu. Spojrzała na niego. Kiwnęła głową na znak, że wszystko okej. Pomyślała, ależ oczywiście, że nie rozumiesz. Zwolnili. Na budce przystanku autobusowego zobaczyła duży plakat. Reklama Dolce & Gabbana. Widziała ją już gdzieś w mieście. 5 młodych mężczyzn wokół leżącej na ziemi kobiety. Umięśnione, naoliwione, lśniące ciała. Piękni, superseksowni. Oczywiste napięcie seksualne. Mężczyźni nie mieli na sobie koszulek. Jeden z nich przytrzymywał kobietę przy ziemi, blokując jej nadgarstki. Kobieta wyrywała się, ale na próżno. W niejednoznacznym geście buntu. Mimo bardzo prowokującego stroju, cały dowcip tej inscenizacji polegał, jeżeli można tu mówić o dowcipie, na tym, że trudno było powiedzieć, czy kobieta się zgadza, czy nie. Plakat nie pozostawiał za to żadnych wątpliwości w kwestii tego, co ją czeka. Marna prowokacja dla konsumentów zombie, pomyślała Christine. Czytała gdzieś, że dwoje na troje Francuzów nie jest w stanie rozpoznać, czy reklama przemyca seksistowskie stereotypy. Kobieta, plakat. Kobieta, statystyka. Przestrzeń publiczna jest pełna kobiecych ciał. Christine zaprosiła do swojego programu przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Doświadczających Przemocy. Przez 7 dni w tygodniu odbiera ona telefony od żon, które są bite, które nie mają prawa odzywać się do sąsiadów, a tym bardziej do innych mężczyzn. Od żon terroryzowanych za to, że kolacja była rozgotowana albo zasłona. Od żon, których kości noszą ślady po złamaniach i urazach. Od żon, które nie mają dostępu ani do konta bankowego, ani do lekarza. Od żon, których spojrzenie, kiedy wreszcie znalazły w sobie odwagę, by zgłosić się do stowarzyszenia, było puste, nieobecne i zaszczute. Kiedyś, gdy była jeszcze dzieckiem, sama była świadkiem pewnej sceny. Dlatego właśnie czuła potrzebę, by zapraszać do swojego programu silne kobiety, takie, które mogą służyć za przykład. Szefowe, bojowniczki, artystki, polityczki. A także dlatego, że sama nigdy nie pozwoliłaby mężczyźnie, by dyktował jej, jak ma się zachowywać. Jesteś tego pewna? Geralt nie zwracał już na nią uwagi. Prowadził, patrząc przed siebie, pogrążony w myślach, których treści nie znała. Kim jest autorka listu? Musi się tego dowiedzieć.